Wiele firm rzuciło się na AI z nadzieją na całkowitą automatyzację ich biznesu. Ty jednak ostrzegasz, że 95% wdrożeń kończy się porażką. Gdzie leży w takim razie błąd?
Ja przede wszystkim widzę to, o czym mówisz, i uznaję to za skutek marketingu, agresywnego marketingu prowadzonego przez dostawców tych rozwiązań, czyli przez tak zwane big techy. Marketingu, który używał w bardzo cyniczny sposób właśnie tych historii sprzed pół wieku, typu opowieści o ultrainteligencji, czy dzisiaj mówimy inteligencji ogólnej, w który świat uwierzył po prostu. To znaczy, tego jest tyle w sieci zasięgowo, że większość praktyków przedsiębiorczości po prostu daje wiarę opowieściom o tym, że inteligencja sztuczna jest porównywalna z inteligencją ludzką. I że to się już przyjmuje bez zadawania pytań, jako coś oczywistego. I ja nie chcę pokazywać palcem, ale każdy dobrze wie, za kim podążał przez ostatnie lata, dając wiarę tym opowieściom, bo uważam, że te opowieści wytworzyły bardzo dużo po prostu szkodliwych skutków społecznych, które na końcu kończą się tym, że 95%, czyli 19 z 20 wdrożeń AI kończy się niepowodzeniem. I teraz jesteśmy już na takiej fazie, że raczej wszyscy to ewidentnie widzą, że te obietnice po prostu były bez pokrycia. W tej chwili słyszymy obietnice, że kolejne 10 lat, może 20, czy dajcie nam więcej pieniędzy, w końcu zrobimy to, co obiecujemy. Natomiast jak zmierzam do odpowiedzi na pytanie, no co ma robić biznes? Przede wszystkim zrozumieć ograniczenia technologii, którymi dysponujemy. Bo ja nie mówię, że te technologie są złe czy nieprawdziwe, bo nie, tak nikt nie mówi. Ja sam korzystam obficie tam, gdzie to ma sens. I po drugie też, ja to często powtarzam, totalnie rozumiem i kupuję taką koncepcję, że są modele biznesowe, które w całości można zautomatyzować. Tutaj tak dyżurnie podaję jakieś przykłady typu jednoosobowe software house'y, usługi finansowe, usługi jakieś analityczne, usługi kadrowo-księgowe. Bardzo dużo przy pomocy tych technologii, co mamy, generatywnych i nie tylko, bo to pamiętajmy, że są też wcześniejsze systemy głębokiego uczenia maszynowego, wcześniej jeszcze tak zwany tradycyjny machine learning i nawet systemy regułowe, tak zwane symboliczne, które dzisiaj wracają absolutnie do użytkowania po prostu, jako takie rozwiązanie hybrydowe z tą generatywną, że można sporo modeli biznesowych zautomatyzować. Natomiast ja sam rozmawiam z przedsiębiorcami i ja słyszę tą bardzo niebezpieczną fantazję, że teraz automatyzujmy wszystko, bo tak się nasłuchaliśmy, że wszystko się da zautomatyzować i maszyny będą robić lepiej za ludzi i taniej i szybciej i w ogóle bezbłędnie. No to jest po prostu kłamstwo, to jest absurd, to jest marketing i mitologia. I trzeba sobie dokładnie odpowiedzieć na pytania, w których zadaniach i procesach nasz konkretny biznes potrzebuje, po prostu to się opłaca.
Czy podałbyś jakiś konkretny przykład?
Przykład tutaj taki, którym się można podeprzeć, to jest historia Klarny, której prezes Sebastian Siemiatkowski ogłosił w sierpniu 2024, że zwalnia w ogóle wszystkich pracowników, całą obsługę klienta robi AI. Pół roku później niecałe w lutym ogłosił na Twitterze Epifania, że jednak nie, że jednak z powrotem zatrudnia tych ludzi, bo okazuje się, że maszyny nie robią tego wystarczająco dobrze. No i teraz cała sztuka polega na tym, żeby sobie odpowiedzieć, które zadania i procesy przy wszystkich ograniczeniach AI opłaca się mi konkretnie w moim biznesie automatyzować, bo każdy model biznesowy będzie miał inną odpowiedź. Czasami opłaca się, warto automatyzować obsługę klienta, jednocześnie ze świadomością, gdzie ta generatywna AI, której, no powiedzmy LLM-y, które to podepniemy, mogą popełniać błąd, bo one będą halucynować, tego nie ma, czyli po prostu kłamać, mówiąc popularnie, tak? I przed tym się nie uchronimy, natomiast możemy oszacować ryzyko, że to będzie na poziomie 3%, nie? Gdzie podłączyć człowieka, a też z jakimi klientami nie może być AI-a, bo ci klienci zostawią, z jakimi procesami nie może być AI-a, gdzie to ryzyko jest za wysokie. Więc odpowiedź to jest, trzeba dobrze zrozumieć faktyczne, obiektywne, potwierdzone naukowo na dziś dzień ograniczenia dostępnych technologii, rozumieć różnice między poszczególnymi typami rozwiązań AI-owych, bo to nie zawsze muszą być LLM-y, to może być właśnie czy głębokie uczenie, czy nawet tradycyjny machine learning, czy systemy regułowe, systemy symboliczne i dobrze sobie odpowiedzieć na pytanie, co w moim konkretnym biznesie przyniesie mi korzyść. I naprawdę jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, podejść do tego jak do eksperymentu. To znaczy ja widzę, że wiele tych projektów się kładzie, bo przedsiębiorcy oczekują, że ktoś przyjdzie z rynku i im dostarczy na zasadzie takiego puzzla plug and play.
to jest zabójcze oczekiwanie, bo to się kończy frustracją z obu stron. Chociaż oczywiście wielu dostawców to obiecuje. To nie jest możliwe, ponieważ trzeba za każdym razem oczyścić te dane, czasami pozyskać jakieś nowe dane, wdrożyć iteracyjnie, czyli mówimy agile, tak? Zrobić pierwszy prototyp, sprawdzić jak to działa, poprawić, sfine-tuningować. No po prostu to jest robota na zasadzie eksperymentowania i wchodzenia w nowy proces, a nie tylko, że ja kupię, zapłacę i będę miał razem z tymi wszystkimi obietnicami. No to jest naiwne.
Skoro maszyna nie zastąpi człowieka w sytuacjach nieprzewidywalnych, to jakiego lidera potrzebujemy, by ten ludzki czynnik w firmie działał najlepiej?
Liderami, nie przełożonymi, tylko liderami, prawdziwymi liderami, nie tylko menedżerami będą ci, którzy będą wytwarzać zaangażowanie, lojalność, motywację wewnętrzną swoich pracowników, bo to jest paliwo, krytyczne, strategiczne paliwo, którego potrzebuje biznes do robienia rzeczy, których nie potrafią maszyny, czyli do zarządzania zmianą, do prototypowania, testowania, robienia innowacji, wdrażania nowych produktów, rozwiązywania konfliktów, budowania reputacji, budowania relacji biznesowych. Tutaj odwołuję się do neuroprzywództwa, tak zwane potrzeby społeczne mózgu, czyli czy ja jestem sprawiedliwie traktowany, czy ja czuję się potrzebny, czy ja czuję się słuchany.
Jak lider może dbać o tę synchronizację i paliwo w zespole, szczególnie gdy pracownicy boją się o swoją przyszłość?
Znaczy liderami będą ci, i ci będą tworzyć biznes, który jest zdolny do właśnie ewolucji, adaptacji, tworzenia przewag w świecie automatów, którzy będą wytwarzać warunki do tego, żeby ludzie korzystali z kory nowej, ze zdolności do adaptacji, z neuroplastyczności, a nie nazwiemy, ja nie będę nazywał liderami tych, którzy utrudniają ludzie korzystanie z kory nowej, zadawanie pytań, eksperymentowanie, kasowanie motywacji, budowanie frustracji, to wszystko to jest marnowanie zasobów, jakim jest ludzki mózg i ludzki system nerwowy. To jest hasłowo, to odpowiedź to jest taka neuroprzywództwo. Serdecznie polecam najnowsze prace chociażby profesora Michaela Platta. Mamy już takie bardzo instruktażowe narzędzia do rozwijania właśnie tych pozadyskursywnych, pozawerbalnych obszarów wiedzy i wiemy na poziomie, że tak już podłączamy elektrody czy tam elektroencefalografy do mózgów badanych i widzimy, że albo jest bezwzględna synchronizacja systemów nerwowych pomiędzy współpracownikami i wtedy jest super produktywna komunikacja, współpraca, kreatywność, synergia, albo nie ma tej synchronizacji systemów nerwowych i wtedy ludzie ze sobą nieefektywnie współpracują, nie ma mowy o kreatywności czy innowacyjności.
A co z nami jako jednostkami? Jakie kompetencje powinniśmy ćwiczyć, żeby za te przysłowiowe 5 lat nadal być wartościowymi na rynku pracy?
Odpowiedź najkrótsza jest taka, trzeba umieć to robić to, czego potrzebuje biznes, a czego nie potrafią maszyny. Już powiedzieliśmy, że każdy biznes będzie potrzebował trochę innych rzeczy. Dzisiaj pojęcie kompetencji się bardzo zmienia, bardzo rozciąga, bo to już są nie tylko umiejętności twarde, to nie są już tylko nawet postawy, to zaczynają być style myślenia, to znaczy na przykład kompetencje kulturowe wchodzą w zakres kompetencji. Natomiast odpowiedź taka, powiedzmy, podręcznikowa, co do której zgadzają się wszyscy badacze, to jest taka, że trzeba ćwiczyć tak zwane kompetencje miękkie, czyli na przykład zdolność do uczenia się i oduczania, zmiany nawyków. Tutaj rzuca takie hasło growth mindset. Growth mindset to jest dobrze opracowana kategoria, dobrze opracowana zbiór postaw czy klasa pewnych zachowań. Jak to robić? Ano, jak coś jest łatwe, to zostaw, rób rzeczy bardzo trudne, najlepiej z ciekawymi ludźmi. Chodzi o to, żeby przyzwyczajać umysł do bezustannego wysiłku intelektualnego, czyli do takiego utrzymania go w tej neuroplastyczności, zdolności do adaptacji.
Żeby nam nie zardzewiali.
Żeby nam nie zardzewie, bo to jest dokładnie to, co warunkuje inteligencję ogólną. To, co my jeszcze wiemy na temat growth mindset, to trzeba podkreślić, co też jest zbieżne z wynikami badań neuronaukowców, że to jest zespołowa gra środowiskowa. To znaczy, że owszem, można ćwiczyć growth mindset u samego siebie, są na to metody, natomiast to, czy ty będziesz kultywować growth mindset w miejscu pracy, czy biznes będzie miał tą inteligencję ogólną, zależy przede wszystkim od kultury przywództwa, kultury organizacji pracy i sposobu organizacji pracy. Więc jeżeli biznes poważnie myśli o tworzeniu przewag przez to, czego się zautomatyzować nie da, no to nie wystarczy dać pracownikom narzędzia do tego, żeby ćwiczyli swój growth mindset, rozwijali. Tak, to da się. Natomiast żeby z tego korzystali, i ufundowane na tych kompetencji typu krytyczne myślenie, kreatywność, agile i tak dalej, to muszą być odpowiednie wsparcie, procesy,
przywództwo, zarządzanie, bo inaczej to nie pójdzie. Nie?
Czy masz jakieś konkretne przykłady? Jaki jogging dla mózgu na co dzień?
Rób bardzo trudne rzeczy, nie rób rzeczy łatwych. Każdego dnia my mamy, każdej chwili mamy do wyboru albo iść na łatwiznę, albo robienie czegoś, co wymaga wysiłku intelektualnego. Jogging dla mózgu, tak? No nie wiem, rozwiązywanie krzyżówek, uczenie się języka, uczenie żonglowania, gry na instrumentach, ale też zachowania, nie wiem, sztuka współczesna jest kapitalnym takim obszarem, gdzie można eksperymentować. Więc rób rzeczy trudne z bardzo ciekawymi ludźmi, bo pamiętajmy, że nasze mózgi są społeczne, tak? I nie możemy w izolacji, po prostu wiemy o tym z nauki, nie możemy w izolacji budować tych zasobów, potrzebujemy właściwych, nietoksycznych, takich właśnie funkcjonalnych relacji społecznych.
Dr Iwo Zmyślony, projektant zmiany i kultury organizacyjnej, trener i doradca biznesu z ICAN Institute, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy w Radiu Kraków, ale tym razem przeniesiemy się do świata sztucznej inteligencji i biznesu. Po więcej szczegółów odsyłam do podcastu Trendy z sieci na radiokraków.pl i do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Kamil Wszołek, do usłyszenia.